Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Cześć. Na łamach mojego portalu przygotowuję podsumowanie roku z zakresu marketingu marek modowych. Piszę, by zapytać, czy byłbyś zainteresowany napisaniem swojej wypowiedzi na ten temat z uwzględnieniem poniższych pytań. Pierwsze. Trzy najciekawsze akcje i kampanie marketingowe w branży w 2020 roku w Polsce. 2. Trzy najważniejsze wydarzenia w 2020 roku najmocniej wpływające na marketing w branży modowej. 3. Trzy najważniejsze wyzwania stojące przed marketingiem modowym w 2021 roku. Z jakimi problemami i zagadnieniami będzie się ta branża mierzyć w 2021 roku? 4. Jakie nowinki technologiczne, trendy będą miały istotny wpływ na marketing modowy w Polsce w 2021 roku? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Oto mail, jaki dostałem całkiem niedawno, od redaktorki pewnego portalu związanego z marketingiem i PR-em. Pomyślałem sobie, no nieźle. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony, że zostałem doceniony, że jestem uważany za eksperta, którego opinia jest warta opublikowania. Sęk w tym, że właściwie tylko opublikowania, bo całą robotę pozostałą wykonuję ja. Bo jak sobie podliczyć, to mam te trzy wydarzenia, potem trzy akcje, potem trzy kampanie, trzy wyzwania, problemy, zagadnienia znowu oraz nowinki technologiczne jeszcze. Tak naprawdę kilkanaście punktów. Okej, są eksperci, geniusze, którzy usiądą w kwadrans, skreślą wszystko jeszcze świetnie, płynnie, nienaganną polszczyzną i wyślą, pójdą dalej zapomną. Ale coś mi mówi, że większość z nas jednak potrzebowałaby więcej czasu, potrzebowałaby się zastanowić, potrzebowałaby przemyśleć, no bo ostatecznie daję swoje nazwisko. Też szanuję czytelników, nie chcę wypisywać truizmów, o których wszyscy wiedzą, nie chcę odpisywać zdawkowo. Skoro już zabiera głos, to żeby to miało sens. W praktyce oznacza to pół dnia roboty. Pół dnia mojej roboty, na której wybije się ktoś inny, w tym przypadku pani redaktor portalu, no bo co, ona tylko to wklei. Może nawet nie zredaguję. Miałem takie już sytuacje kiedyś, kiedy przeprowadzono ze mną wywiady właśnie mailowe dla osób chcących zgłębić temat i w ogóle wiedzieć cokolwiek na temat przyzwoitego dziennikarstwa, które ma sens. Sensu właśnie nie mają wywiady internetowe, bo to jest wówczas ankieta, a nie wywiad, ani rozmowa. Kończy się zazwyczaj na takim tempem odpytywaniu, podczas którego absolutnie gubi się to, co najistotniejsze, traci całkowitą szansę na to, żeby móc pociągnąć wątek, który ktoś nam nakreślił. Kiedy byłem nastolatkiem i poznałem Agnieszkę Osiecką, ona mi opowiadała o tym, jak przychodzą do niej różne dziennikarki, młode, i mają listę pytań. I przychodzą i mówią na przykład coś takiego: jak się pani dzisiaj czuje? A Nada Osiecka odpowiada: fatalnie, tragicznie, właściwie myślę, żeby popełnić samobójstwo. Na to dziennikarka: aha, to już mamy, dobrze. Jaki jest pani ulubiony kolor? No i tak dalej, i w tym stylu. W związku z czym, takie ankiety internetowe sensu większego nie mają. Można krótkie pytanie zadać, dwa. Poprosić o wypowiedź jednozdaniową, o skomentowanie pewnej rzeczy, ale nie o nakreślenie całej historii poprzedniego roku i planów, prognoz na rok przyszły i porad. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że ja się narobię, a pani redaktor się na tym wybije i będzie chodziła w glorii i chwale osoby, która zebrała takie ciekawe wypowiedzi, opinie i która jest autorką całego dużego materiału. Dużego. Powiedziałem dużego, w związku z czym napisałem do tej pani maila: dzień dobry, wymagacie niestety państwo ode mnie nie tyle wypowiedzi, co elaboratu i tego po prostu jest za dużo. Dla mnie za dużo. Pozdrowienia. Nie żebym się doczekał odpowiedzi typu: dziękujemy, no trudno, może za rok. Albo jeśli pan by wolał, zadzwonimy. Albo to proszę wybrać sobie jedno pytanie, jedno zagadnienie, które najłatwiej będzie dla pana zrecenzować, streścić. Nie, taka próba nawet nie została podjęta. Państwo zamilkli. Z tego, co widziałem po efektach, bo materiał się już ukazał w tamtym portalu, znaleźli się inni, którzy to uczynili. I o tych innych to powiem trochę później. Wcześniej zaś opowiem o wyzysku. Mocne słowo, duże słowo, ale trudno inaczej nazwać to, co uprawiają od lat przedstawiciele marek, ludzie pracujący dla firm marketingowych, dla PR-u, czasem też jednak nawet i dla mediów, uprawiają żebry. Tutaj zahaczę o mój tekst Public Jebrations, który ukazał się w październiku tego roku na moim blogu. Oczywiście zaledwie w dobę awansował do piątki najpopularniejszych tekstów całego roku. Napisałem w nim coś takiego. Uprawiacie żebry, drodzy państwo PR-owcy i marketingowcy, i tylko z sobie znanych powodów uważacie, że nasz czas nie ma wartości, a prestiż miejsc, w których pracujecie, jest tak obezwładniający, że zgodzimy się za darmo pracować na wasze wyniki, na wasze pensje i na wasze awanse. Odzew był fenomenalny, nie tylko mam na myśli liczbę czytelników, ale przekrój zawodowy ludzi, którzy się do mnie zgłosili, którzy komentowali. Ponieważ okazało się, że w podobnej sytuacji, czyli bycia nieustannie proszonym, kuszonym, atakowanym propozycjami pracy za darmo, żeby ktoś inny, zazwyczaj firma, miała z tego korzyści, jestem nie tylko ja, ale większość dziennikarzy, mnóstwo też PR-owców, mnóstwo artystów, wokalistów, aktorów, właścicieli salonów spa, specjalistów hotelarstwa, mało tego, nawet specjalistów na rynku nieruchomości. Nie wiedziałem, co mogą mieć wspólnego agenci nieruchomości z wyciąganiem wiedzy i pracy przez firmy marketingowe. Okazuje się, że mnóstwo. Zawsze chętnie zostaną zaproszeni na panele dyskusyjne, na warsztaty, na szkolenia, żeby przekazać całą swoją wiedzę, powiedzieć literalnie, co robić, żeby sprzedawać jak najwięcej, co robić, żeby jak najlepiej zachęcać ludzi do kupowania domów, mieszkań, wszelkich nieruchomości, i nie dostają przy tym żadnych pieniędzy. Wynagrodzeniem jest prestiż. Tylko nawet z tym prestiżem jest różnie, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby ranga wydarzenia była tak ogromna, że warto byłoby zrezygnować z honorarium. Każdy zatem ma swoje doświadczenia, ja opowiem o kilku swoich. Może ku przestrodze, żeby osoby, które mnie słuchają, a które pracują dla tych firm albo im szefują, bo często się zdarza, że osoby, które proponują pracę za darmo albo wręcz oczekują, że dopłaci się do ich wyników i do ich honorariów, nie są pomysłodawcami całego wydarzenia, tylko jedynie realizatorami wymysłów, pomysłów swoich szefów. Posłuchajcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Klasyką jest udział w panelach dyskusyjnych, udział w konferencjach, udział w dyskusjach, we wszelkiego rodzaju publicznych spotkaniach, które, przynajmniej zdaniem tych, którzy zapraszają, pomysłodawców, są po prostu czystą przyjemnością, są czystą frajdą, do których chyba w ogóle nie trzeba się przygotowywać, właściwie nie trzeba też nawet dojechać. Co to dla nas? Jaki jest problem w wystąpieniu publicznym, powiedzeniu parunastu zdań? No dobra, tak naprawdę w przedstawieniu właściwie godzinnego referatu, chyba że jest to dyskusja, ale to też zbioru rzeczowych argumentów z udokumentowanej wiedzy, etc. Oczywiście wszystko za czapkę gruszek, za nic. Skrajnym przypadkiem było zaproszenie mnie na panel dyskusyjny dotyczący filmu i twórczości Aleksandra McQueena. Kontakt w ogóle przez dziennikarkę z Wielkiej Brytanii. Dzwoni do mnie, bo kontakt od owej koleżanki z Wysp uzyskała przedstawicielka projektu. I mówi tak, słuchaj Michał, wiesz, robimy panel, robimy dyskusję o Aleksandrze McQueenie, o jego twórczości, jego życiu prywatnym, no nieuspanym różami oczywiście. No wiesz sam najlepiej, napisałeś taki wspaniały tekst do Polityki o tym, tak nam się spodobał, że stwierdziliśmy, no kto jak nie ty. No ty poprowadzisz tę debatę, bo to byłaby taka debata po filmie albo przed filmem, jeszcze o tym myślimy. Na widowni będzie tylko, wiesz, profesjonaliści, branża marketingowa, branża PR-owa, wiesz, różne agencje, szefowie i tak dalej, bo to bardzo taki prestiżowy event. No, i ty byś to poprowadził i widzimy to tak, że mógłbyś sobie, słuchaj, dobrać ekspertów innych, rozmówców, których mógłbyś zaprosić, i wymienić opinię najlepiej, żeby mieli może inne od ciebie, że wiesz, że było ciekawi. Dajemy wolną rękę. Tu dajemy ci wolną rękę. No już sam najlepiej, niż wiedział najlepiej, kogo zaprosić. No i co jeszcze? Aha, nie przewidujemy dla ciebie żadnego honorarium akurat, ale wiesz, to jest takie
No dobra, a dlaczego nie przewidujecie dla mnie honorarium, pytam.
No i tu zapada cisza.
Ja znam tę ciszę. To jest ta sama cisza, która towarzyszy, gdy pytam o to samo właścicieli firm, którzy chcą poznać moją opinię na temat funkcjonowania ich biznesu, którzy chcieliby poznać na przykład to, co robi konkurencja, bo wiedzą, że ja wiem, byłem, znam, którzy chcieliby dowiedzieć się na przykład, kto mógłby mi zrobić dobrą sesję, żebym rzucił paroma nazwiskami dobrych fotografów. Najlepiej jeszcze takich, którzy nie biorą za dużo pieniędzy. Aha, no bo fotografowie dostaną pieniądze, ja nie dostanę, no bo wiadomo, po co to jest, co mi szkodzi tam się podzielić taką wiedzą. Dorzucić parę nazwisk stylistów. Dorzucić może trochę nazw ludzi w mediach, do których warto byłoby dotrzeć. I teraz jak do tych ludzi dotrzeć? Czy zadzwonić, a może mógłbym podać numery telefonów, czy lepiej maile, to poprosilibyśmy o listę kontaktów, taka lista, gdybyście nie wiedzieli, warta jest około 8000 zł minimum. Ale co mi szkodzi, na pewno gdzieś ją mam mailowo, to w ogóle przecież o. Jeszcze wypadałoby, skoro już jesteśmy przy tych mediach, to tak, czy zrobić press day, a jeśli zrobić to gdzie? Czy w sklepie, czy gdzieś w knajpie, bo raz robiliśmy w knajpie, ale wiesz, przyszło mało ludzi, a w której knajpie, bo w sumie my nie znamy się, my nie wiemy, czy ta będzie modna, czy ta nie modna, robiliśmy trochę na obrzeżu miasta, trochę na Pradze, ale czy Praga taka, no wydawała się, że fajna teraz, tak się zmienia, ale z drugiej strony właściwie nikt nie przyszedł. Potem słyszeliśmy, że za daleko, że niewygodnie, ale może jakiś inny był problem, może coś jest z cateringiem i tak, słuchaj, jaki catering byłby dobry taki naprawdę, ale wiesz, nie wiem, nie jedzą naprawdę mięsa teraz ludzie, czy ale taki, wiesz, może mogą być same przekąski zimne, no alkohol o 13, to po co 13 alkohol, nie, niepotrzebny, nie? Ale kawa w sumie, nie wiem, no soki, no, ale tak, jaki najlepszy byłby dzień na tym press day, poniedziałek, a piątek to przynajmniej, to już ludzie chyba na weekend jeżdżą, nie wiem, aha, a to się jeszcze może być tak, że w poniedziałek, a piątek to jest inna cena takiego wynajmu, a w ogóle można jakoś to wynająć tak po kosztach albo w ogóle za darmo, to też reklama przecież dla takiej knajpy czy miejsca, że przyjdą dziennikarze różni znani, pokażą, napiszą, a właściwie, a gdyby taka knajpa, może ona by zapłaciła za taki press day, zasponsorowała, a jak wyglądają press daye u innych firm, a kiedy się je robi, a kogo się zaprasza, a daje się jakieś prezenty, a jakie się prezenty daje, a czy wystarczą zniżki, słuchajcie, ja tak mogę teraz godzinami do absolutnego zwariowania. To są pytania, które zadają mi prezesi dużych firm odzieżowych. Nie początkujące dziewczyny, które dostały szansę na staż, bo to jeszcze byłoby pół biedy. Powiedziałbym, słuchaj, no, coś ci, nie wiem, mogę pomóc, wiesz, podpowiedzieć, ale no, wiesz, no, trochę za dużo jak na jeden raz, ale prezesi firm, ludzie na kierowniczych stanowiskach, firm, które, nie wiem, to nie są jakieś takie wykwity gdzieś bazarowe, tylko to są marki, które są obecne w centrach handlowych w całej Polsce, w dużych miastach, które wykupują reklamy, które, jak mi powiedział jeden pan prezes, przeznaczają nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie na pozycjonowanie w Google. One, właściwie oni, ci prezesi, uważają, że jest zupełnie normalne, że za lunch, a lunchy w Warszawie nawet bywają w cenie 20 zł za dwa dania, trzy dania, no z napojem może być 27 zł. Oni uważają, że za tę kwotę i za ten lunch oni wyciągną ode mnie informacje warte wiele tysięcy, dziesiątek tysięcy złotych. Wyciągną wiedzę, którą ja dzielę się od lat ze studentami różnych szkół. Na stałe była to na przykład Via Moda albo studia podyplomowe przy Akademii Leona Koźmińskiego. Dorywczo były to wykłady gościnne podczas Gdynia Design Days, podczas wykładów w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, w Poznaniu, na meetingach blogerów w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. To nie jest coś, co przyszło mi od tak, to nie jest coś, co w każdej chwili można mieć i uzyskać i wystarczy być po prostu miłym i panu redaktorowi postawić lunch. No, ja mogę sobie, przepraszam bardzo, za taką wiedzę postawić 1000 lunchy. Ale to nie jest kwestia pieniędzy. Przede wszystkim jest to kwestia braku szacunku. W skrajnych sytuacjach odpisuję mailowo wtedy hasło, rzucam takie, panie Marcinie, nie wiem, pani Katarzyno, szanujmy się. To jest taki ostateczny mój tekst. On jeszcze działa, jeszcze ludzie jakoś dyscyplinuje. ale nie jestem pewien, czy wystarczy tej dyscypliny im już na długo, gdyż po prostu mnóstwo ludzi się przyzwyczaiło do myśli, że wiedza innych osób, doświadczenie innych osób jest możliwe do uzyskania bezpłatnie. Niestety, czasem potrafią przeszarżować, niestety dla nich samych. Zdarza się, że dostaję propozycję wystąpienia w panelu dyskusyjnym albo w wydarzeniu, na którym będą osoby, i tu się wymienia nazwiska, bardziej znane ode mnie i zapewnia się mnie, że te osoby nie wzięły żadnych pieniędzy. Czasami słyszę o znanych pisarzach, którzy zgodzili się z euforią wystąpić za darmo. Często słyszę o prezenterkach albo aktorkach, które od lat wspierają co roku akcję, zawsze z miłą chęcią, zawsze z uśmiechem, zawsze profesjonalnie i zawsze za darmo. To ma być argumentem wystarczającym, żebym ja też to zrobił. No, wspaniale. Myślę sobie, okej, możliwe, że te prezenterki czy ci pisarze zarabiają dużo więcej niż ja i mogą sobie to pozwolić. Coś też mi mówi, że to wcale się nie musi pokrywać z prawdą, a potem zdarza się, że dzwonię do takiego zaprzyjaźnionego pisarza, który jeszcze nie mieszka po drugiej stronie ulicy i pytam go, słuchaj Zygmunt, naprawdę zgodziłeś się wystąpić za darmo? On mi na to o niczym, ba, nie wiem, pierwsze słyszę. Już tam dzwonię, już tam piszę. No właśnie. Czasami jednak, i to jest chyba jeszcze ciekawsze i jeszcze w tym wszystkim smutniejsze, jest to, że ci pomysłodawcy, ci oferujący nam te, w ich mniemaniu, fantastyczne deale gratisowe, nie mijają się z prawdą. Są absolutnie szczerzy i uczciwi i pisząc, że mnóstwo osób zgodziło się wziąć udział w danym projekcie gratis, nie kłamią. A potem patrzę po tych nazwiskach, no come on, jestem w tej branży od lat, znam ludzi i chwytam za telefon albo za maila i piszę do na przykład redaktorki znanej mody. Zrobiłaś to? Wzięłaś w tym udział? Nie zapłacili ci? Do właścicielki portalu modowego, też znanego. Słuchaj, brałaś w tym udział? I odpowiedź jest tak. Pytam dlaczego? Dlaczego zgodziłyście się pracować za darmo? Jedna mi odpisuje coś takiego. Wiesz, w sumie poprosili, byli mili, a to czemu nie? Akurat miałem trochę czasu wolnego. Druga jednak pisze mi coś jeszcze gorszego, czy odpowiada. Słuchaj, po prostu nie miałam żadnych zleceń w czasie tej pandemii. Po prostu nic. Nie byłam w stanie zarobić ani złotówki. No więc wiesz, miałam bardzo dużo wolnego czasu. No to im napisałam za darmo, żeby mieli. Pomyślałam sobie, ty jesteś przytomna, moja droga. Niszczysz rynek, niszczysz swoje nazwisko, niszczysz nasze. Przyzwyczajasz firmy, ludzi, marketingowców do tego, że mogą mieć od całkiem niezłych nazwisk ciągle coś za darmo. Oczywiście pracować nie za darmo, tylko za jakiekolwiek pieniądze, ale na zlecenie też nie jest pozbawione stresów. Na przykład musimy współczuć księgowym. Ja znam księgowe, którym umarło już 8 mam. Nie wiadomo, ile jeszcze umrze. Co na taki diktum zrobić, co powiedzieć? Dalej się awanturować, dalej pytać, dlaczego nie możemy otrzymać umowy, dlaczego nie dostajemy potwierdzenia umowy, dlaczego to gdzieś wszystko utkwiło, dlaczego nie są odbierane telefony, dlaczego nie są odbierane maile. Przejdziemy na ostatnich bezdusznych chamów. W tak trudnym czasie dla tych biednych księgowych, załamanych, pogrążonych w żałobie, żeby dopytywać o jakieś nasze śmieszne co, ile tam będzie, 2000 zł, 1000 zł. Come on, ludzie, którzy są w branży medialnej wiedzą też, że stawki bywają i 300, prawda, czy 500. Za takie śmieszne pieniądze, którymi się właściwie można podeczyć, my będziemy teraz co, napastować te biedne księgowe, napastować tych biednych szefów działów, tych biednych właścicieli i czasem po prostu literalnie chwyta się za telefon i dzwoni do prezesów, o ile się uzyska, znajdzie gdzieś oczywiście numer telefonów, do prezesów spółek akcyjnych, bo mówimy o dużych, naprawdę poważnych firmach, z pytaniem o dotrzymanie warunków umowy, z pytaniem o to, jaki dalszy bieg owe umowy wezmą i tak naprawdę też z potrzeby po prostu walki o to, żeby nas szanowano, ponieważ ten kompletny brak szacunku stał się w branży, niestety myślę, że nie tylko naszej medialno-modowej, absolutną plagą. Standardem w tej branży stało się też zwlekanie z odpowiedzią na pytania, maile, telefony, jakkolwiek i w jakiejkolwiek formie zadawane, no bo oczywiście trzeba się już uciekać do innych form, czyli komunikatorów mediów społecznościowych, żeby uzyskać jakąkolwiek odpowiedź. To jest przykre, bo to dotyczy nie tylko ludzi, z którymi robimy duże interesy, ale i tych, z którymi robimy interesiki malutkie. W ogóle nawet nie związane z żadnym honorarium, pieniędzmi, robotą. Nie. Zwykłe po prostu jakieś rzeczy zawodowe, kto w pracy dziennikarskiej potrzebne, jakieś zdjęcia, nie wiem, informacja prasowa, jakakolwiek wskazówka i tak dalej. Dotyczy to zarówno ludzi, którzy są dla nas anonimowi, których znamy tylko właśnie z maila i z nazwiska, ale też i takich, z którymi się czasami spotykamy, lubimy, komentujemy się coś prywatnie na Instagramie i z którymi nawet czasem wspólnie zżymamy się na brak profesjonalizmu, na brak czasu, na to, że każdy odpisuje, że jak bardzo jest zajęty. To jest ta plaga bycia zajętym. Przybiera to formy karykaturalne, ponieważ nie sposób się jakkolwiek z kimkolwiek dogadać. Nie można oczekiwać, że ktoś na przykład odpowie na zawarte w mailu 4 pytania. Nie, jak już odpiszę to na jedno po paru dniach, ponieważ po prostu jest strasznie zajęty. Jest cały czas, przepraszam cię, wybacz, ale jestem strasznie zajęty. Tyle mam na głowie, mnóstwo roboty, mnóstwo terminów, mam piekło. Jezus, i tak ze wszystkimi. Od przedstawicieli firm, od ludzi związanych z marketingiem, z mediami, z PR-em, po właściwie każdą jedną osobą, z którymi przychodzi nam się zawodowo zetknąć. Wszyscy są bardzo zajęci, wszyscy mają mnóstwo na głowie i nikt nie ma na nic czasu. Przepraszam bardzo, ale jest to tłumaczenie mocno z dupy, ponieważ jeśli nie wyrabiasz się, to znaczy, że masz za dużo obowiązków. I teraz, jeśli masz ich za dużo, to znaczy, że tak, albo jesteś kiepski, się z tym nie wyrabiasz, ale to jest rzadkie tak naprawdę, albo po prostu masz za dużo na głowie i powinieneś pójść do szefa i powiedzieć: przepraszam, ale potrzebuję pomocnika, podwładnego, kogokolwiek, zdejmijcie ze mnie część obowiązków. No, domyślacie się, że szefowie są temu niechętni, prędzej woleliby jeszcze dorzucić obowiązków, oczywiście za tę samą pensję, żeby jeszcze bardziej zaoszczędzić. Jest to idiotyczne, ponieważ bardzo odbija się na profesjonalizmie, bardzo rzutuje na postrzeganie firmy i autentycznie może skutkować wymiernymi stratami, zaprzepaszczonymi szansami, utratą korzyści, tylko dlatego, i tu będzie już moja odezwa do szefów, ponieważ wasi pracownicy się z niczym nie wyrabiają. Ja się nie podejmuję rzeczy, których nie potrafię zrobić, albo rzeczy, które wymagają za dużo czasu. Aktualnie znowu odrzuciłem propozycję napisania książki, ponieważ już wiem, przy całym moim niestety profesjonalizmie, perfekcjonizmie raczej, że zajęłoby mi to mnóstwo czasu, męczyłbym się nad każdym zdaniem. Ja potrafię pisać artykuł do polityki czy do wyborczej czasem miesiąc. Jak sobie pomyślę, że ta książka zawierałaby jakieś 200 stron, 250, czyli byłoby to jakieś 25 artykułów, to ja bym to pisał 25 miesięcy. I w tym wszystkim, o czym opowiadam, zawsze pojawi się jakiś pan Marek, pan Krzysztof, pan Tadeusz, który właśnie zaczyna przygodę z modą autorską i radby zmontować targi. Na przykład targi projektantów niezależnych i spotyka się z wami i chce, żebyście mu tak podpowiedzieli, jak wy to widzicie. Jesteście kuszeni przy okazji wizją zostania na przykład dyrektorem artystycznym takich targów. Oczywiście jest to wszystko bardzo rozmyte, nie ma żadnych terminów, nie ma żadnego podanego miejsca, żadnych inwestorów, ale czemu nie, no czemu nie robić, wiecie, umówmy się, jest mnóstwo ludzi, zwłaszcza w takiej Warszawie, którzy żyją ze spotkań z jednego do drugiego. Teraz ta pandemia trochę to ukróciła, lockdown spowodował, że knajpy zamknięto, w związku z czym ten fetysz nieustannych spotkań, nieustannych kaweczek trochę się uspokoił, ale jestem przekonany, że wszystko wróci na dawne tryby, jak tylko te knajpy otworzą i znowu będą spotkania pod tytułem: no to panie Michale, to jakie marki by pan widział? I kiedyś jeszcze byłem głupi, dosyć taki naiwny, wydawało mi się, że jakieś takie niegrzeczne jest nic nie mówić. Niegrzeczne jest powiedzieć: proszę pana, jeśli to jest spotkanie profesjonalne, proszę określić, jakie ma pan potrzeby, jakie ma pan oczekiwania, ja panu określę, jaki jest budżet, albo proszę powiedzieć, jaki ma pan budżet. No bo nie będę pan tutaj przy kawie rzucał nazwiskami, żeby pan za chwilę, prawda, jak tylko skończymy tę kawę, zaczął wydzwaniać do tych ludzi, których podałem panu nazwiska, i tworzyć sam sobie program, stawiając mnie na aucie, no bo i tak było. Pamiętam, że właśnie początkowo, kiedy chciałem być miły, na przykład mówiłem coś takiego, że no, to było parę lat temu. Wśród takich marek na przykład byłoby MMC, wówczas jeszcze mało znani w Warszawie, bo bardziej działający w Łodzi. I zdarzało się, że jeszcze z tego spotkania do domu nie dotarłem, a już się dowiadywałem, że dzwonił jakiś facet właśnie do Rafała z MMC i proponował już, czy wstępnie wypytywał o możliwość, prawda, bycia jedną z marek obecnych na nowo powstających targach, którymi rzekomo ja miałem zawiadywać. Problemem jest też oczywiście proponowanie udziału w wydarzeniach charytatywnych. Nie chodzi jednak o chore dzieci, schroniska dla zwierząt, walkę z ociepleniem klimatu, ale takie pro bono. Na przykład stworzenie kompendium wiedzy, która się przyda każdej osobie, która funkcjonuje na rynku mody. Mam więc odpowiedzieć na kilkadziesiąt, bo i tak bywa, pytań. Oczywiście odpowiedzieć, no nie tak, że ktoś podejdzie mi z mikrofonem, a ja coś tam sobie poględzę, tylko wszystko to spisać, oczywiście bardzo ładnie, a muszę to spisać ładnie, bo bywało drzewiej, że wywiady ze mną zawierały moje uwagi do pytającego, ponieważ pytający nawet nie przeczytał tego, co odpowiedziałem, tylko od razu wrzucił. No i bywało tak, że odpisywałem, wiesz co, nie podoba mi się to pytanie, trochę go nie rozumiem, może je ominimy. I potem czytałem ze zdumieniem swoją właśnie rozmowę ze mną, w którym te didaskalia właściwie są wszystkie zostawione. No więc mam dokonywać prognoz, no więc mam dokonywać analiz, no więc mam robić mnóstwo podpowiedzi, mam nakierowywać firmy, ludzi, pracowników, projektantów, kreatorów, właściwie wszystkich, którzy związani są jakkolwiek z branżą mody, na to, jak postępować, z kim się spotykać, w jakiej formie, kiedy, w jakim celu i tak dalej, jak bronić swoją markę, jak ją komunikować, jak odpowiadać na pytania klientów, jak klientów zdobywać, jak ich utrzymać, jak ich nie tracić, jak ich nie przestraszać, ale jak ich trzymać jednak trochę na dystans, żeby nie weszli na głowę. To wszystko mam, drodzy Państwo, zrobić w gratisie, no bo robię to dla dobra, bo robię to dla dobra polskiej mody, bo robię to dla dobra polskiego marketingu i PR-u. Tak mi się tłumaczy. Gdy pytam, a co w zamian? Właśnie nie pytam, bo to oczywiście też jest ingrzeczne, no bo trzeba mieć klasy, bo przecież dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. No to się dowiaduję, że no ale ja, co bym niby chciał? Prestiż. Jest prestiż, jest takie poczucie właśnie, że się daje komuś coś dobrego, bo cała akcja nie jest obliczona na zysk, cała akcja jest czysto filantropijna i w żadnym stopniu nie jest zarobkowa. I mówi to na przykład przedstawicielka dużej firmy, agencji PR-owskiej, która przecież genialnie sobie kształtuje wizerunek dzięki takim akcjom. No bo jeśli prosi kilka czy kilkanaście osób, żeby jej robiły kompendium wiedzy, powstaje z tego właściwie rodzaj podręcznika, nie wiem, stustronicowego i ona to rozsyła swoim najlepszym klientom albo kusi nowych klientów, to przecież jaki ona ma image firmy, która trzyma rękę na pulsie, która dysponuje zapleczem dobrych ekspertów, która reaguje żywo na zmiany tej branży i tak dalej, i tak dalej. I ta firma nawet nie chce, nie wiem, jakiegoś barteru, że w sumie no hej, może się dogadamy, że my tutaj coś ci pomożemy właśnie PR-owo albo jakąś obsługę prawną ci zapewnimy, jest u cokolwiek. Nie, to jest oczywiste dla nich, że ty to robisz za darmo, no bo przecież ty masz na wszystko czas. Ta firma kompletnie cię tak naprawdę nie szanuje, musimy sobie zdać z tego sprawę. Oni cię wcale nie proszą, bo uważają, że jesteś takim profesjonalistą. Oczywiście potrafią całą inwokację stworzyć, wychwalając twoje cechy, twój profesjonalizm, twój talent, twoje inteligencje, już czytałem o sobie, pióro, najostrzejsze pióro, najwnikliwsze pióro i tak dalej, ale tak naprawdę oni nie szanują, oni chcą tylko wyciągnąć nie ze mnie, z nas wszystkich, którzy spotykamy z czymś takim, po prostu pieniądze. Oczywiście też nie ma co się rzucać na takie jakby zastępcze wynagrodzenie jak małpa na ananasy. Pamiętam raz zdarzyło mi się na przykład, zaproponowano mi zamiast honorarium, które było ustalone, jednakże może bym wziął voucher na nocleg w hotelu gdzieś w górach. Bardzo interesujące, zwłaszcza, że to była jakieś późna jesień, ja nie mam samochodu. a tam inaczej się nie dało dojechać. No i to był sam nocleg innym razem i tu także mówię absolutnie serio. W ramach honorarium, żeby nie płacić mi, nie robić przelewu, zaproponowano mi rower. Po prostu firma gdzieś miała jakiś rower, gdzieś coś załatwiła. No i żeby mi nie zapłacić pieniędzy, to a rower gdzieś tam zawadzał. Ja nie wiem, czy to był jakiś dziecięcy, czy to był jakiś sportowy, czy to był damski. Po prostu jakikolwiek rower się tam gdzieś pałętał, stał gdzieś tam przy suszarni. Zaproponowano mi w ramach, zamiast wynagrodzenia, ów rower. Nie wiem, co miałbym sobie z tym zrobić. Przypomniałem się te opowieści mojego kumpla, który jeździł w latach 90., a więc za dużego kryzysu w Rosji, koleją transsyberyjską. I on mówił, że podróż taką koleją trwała tydzień, nie wiem, półtora. I on podczas tej podróży dokładnie wiedział, w produkcji czego specjalizuje się każde miane miasto. Mianowicie wystarczyło tylko otworzyć okno, wyjrzeć na peron i patrzeć, co sprzedają ludzie. Ponieważ ludzie wówczas otrzymywali wynagrodzenie w tym, co produkowali. Czyli w jednym mieście na przykład na peronie były same czajniki, w związku z czym było wiadomo, że ktoś dostaje miesięczną pensję w 30, 50, nie wiem, 100 czajnikach. Na kolejnej stacji były kaloryfery, ktoś dostawał 3 czy 5 kaloryferów, musiał je sprzedać, żeby mieć z czego żyć, no to gdzie szedł, no po co sprzedawać kaloryfery w mieście, gdzie wszyscy zarabiają w kaloryferach? Na stacji, gdzie byli przyjezdni, przejeżdżający, może by taki kaloryfer kupili. Nie znam nikogo, kto kupuje kaloryfer jadąc pociągiem, ale to jest Rosja, kraj mocno ekscentryczny. W kolejnej były pralki, to chyba po jednej pralce dostawało się, albo raz na dwa miesiące i tak dalej, i tak dalej. No malownicze to wszystko, ale minęło na szczęście razem z latami 90. Ja, i tak już mówię też na przyszłość, ponieważ wiem, kto mnie słucha i wiem, że wśród was są właściciele firm, są marketingowcy i menedżerzy. Mam już wystarczająco dużo czajników, znaczy jeden mam i mi wystarczy. Mam pralkę, kaloryfera nie potrzebuję. Jeśli będę potrzebował, to sam zdecyduję, który wybiorę i ile za niego zapłacę. Bywa też, że jestem proszony o kompleksowe konsultacje. Często rzeczy, na których do końca nawet się nie znam, a już na pewno są ludzie, którzy znają się na tym lepiej. I też ta oferta dotyczy tak naprawdę kilku zawodów jednocześnie, kilku stanowisk jednocześnie. Napisała do mnie pewna Managing Director marki odzieżowej. Jesteśmy pomysłodawcami aplikacji, która pozwalałaby na bezdotykowy dobór odzieży. Fajnie. Mamy środki na opracowanie prototypu. Tak czytam sobie, myślę, o, no to może pierwsi, którzy nie będą chcieli czegoś robić za darmo. Ha, pomyliłem się oczywiście. Jednak przed przystąpieniem do realizacji chcielibyśmy prosić pana jako eksperta, oczywiście stary numer, jako wiedzę, doświadczenie w branży darzymy ogromnym szacunkiem. Znowu jest tutaj, prawda, mnóstwo pochwał wygłoszonych na mój temat. O opinię związaną z naszym projektem oraz wsparcie i mentoring podczas jego rozwoju. Czy taki projekt ma rację bytu? Czy zainteresujemy takim rozwiązaniem większych graczy? Kto w Polsce i na świecie mógłby według pana zostać partnerem projektu na etapie testowania prototypu? Trochę nie wiem, jakim cudem miałbym wejść w posiadanie wiedzy, jacy inwestorzy światowi weszliby w aplikacje dotyczące bezdotykowego kupowania ubrań, mimo że rokrocznie jeżdżę na targi CES do Las Vegas, oczywiście z wiadomego powodu na ostatnich nie byłem, a tam takich wynalazków jest po prostu mnóstwo, ponieważ to jest wiedza już wysoce specjalistyczna. No, ewidentnie zostałem ofiarą własnego sukcesu, ale to jest praca na etat, właściwie na kilka etatów, bo muszę być i researcherem, i szukać przecież tych partnerów, inwestorów, i menadżerem sprzedaży, no bo trzeba ich przekonać, nie wiem, i być mentorem, to już w ogóle nie rozumiem tym mentorem, teraz mi się kojarzą te dwie z mentorki z projektu Lady, mam tam stać, pilnować firmy, na bieżąco, nie wiem, prostować różne rzeczy, komentować, poprawiać, wydawać dyspozycje, wyznaczać kierunki. Przyznacie, roboty sporo, nawet gdybym wszystko miał to perfekcyjnie opanowane. Dla oferentów tejże posady jednak chyba niewystarczająco, przynajmniej nie na tyle, żeby pokusić się o zaproponowanie mi jakiegokolwiek wynagrodzenia. Czasem jednak firma wpada na pomysł wynagrodzenia mi moich trudów i pracy poprzez możliwość publikacji na jej kanałach społecznościowych albo na nowo powstającej stronie internetowej mojego artykułu. Zgłosiła się do mnie, jakby to powiedzieć, to inwestycja, centrum handlowe, centrum kulturalno-handlowe, które zażyczyło sobie artykułu albo artykułów na jego temat, w którym będę chwalił i zachęcał do odwiedzania go. W zamian, w nagrodę, tenże artykuł będzie mógł pojawić się u nich na stronie internetowej, której co prawda jeszcze nie ma, ale ona już powstaje. Co powinno być dla mnie wystarczającą pokusą. Tak sobie myślę, no, cholera, trzeba to zrobić. Prestiż, jaki daje mi Polityka, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Vogue, tego typu magazyny, gazety, tygodniki, do których piszę na stałe, jest przecież żaden w porównaniu z nieistniejącą jeszcze, ale wkrótce powstałą stroną internetową Centrum Handlowego w niedużym polskim mieście. Pani, która mi zaproponowała takie sensacyjne warunki, odpisałem, wysłałem jej, załączyłem mój artykuł wspomniany Public Vibrations, dorzuciłem dwa ciepłe słowa. No, niestety już nie odpisałem. Myślę, że nie zrozumiała. Myślę, że jest oburzona tym, co ją spotkało. Jak można było odmówić tak intratnej propozycji? Jak można było w ten sposób się zachować? Jak można było sobie pozwolić na taką reakcję, podczas gdy ona proponowała coś naprawdę atrakcyjnego? Więc drodzy Państwo, z takimi atrakcjami dajcie sobie spokój. Nie zawracajcie nam głowy, nie niszczcie tego rynku, zacznijcie nas szanować. My, swoją drogą, i to jest uwaga do moich kolegów i koleżanek po fachu, przestańcie też być zastraszani, myśleć, że jak odmówicie, to przestaniecie mieć inne propozycje, to wypadniecie z rynku, z gry, kompletna bzdura. Zacznijmy się szanować nawzajem. Tylko wyjdzie nam to na dobre, ponieważ dzięki temu będziemy szanować branżę. Bo to, w jakim ona jest obecnie stanie, jak niskie są standardy, od najzwyklejszej komunikacji międzyludzkiej po wizerunek wielkich brandów, po to wszystko, o czym mówiłem w poprzednim podcaście razem z moim gościem, blogerką Harel, to jest właśnie wynik tego. Braku szacunku i braku wyobraźni. Świetnie i chwali się, że chcecie z nami współpracować, tylko pamiętajcie, że współpraca to współpraca, a nie sama praca, którą my mamy wykonać dla was, w zamian nie otrzymując niczego. Nie chwytajcie nas na fame, nie obiecujcie, że wylansujecie nas, wypromujecie i sprawicie, że staniemy się w środowisku szanowani i poważani, bo gdybyśmy takimi nie byli, byście się do nas nie zgłaszali. Nie bierzcie nas na poczucie misji, nie bierzcie nas na znane nazwisko. Nie podawajcie nazwisk ludzi bardziej od nas popularnych, ponieważ jest to bez klasy, a ponieważ znamy tych ludzi i możemy do nich zadzwonić czy z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, jaka jest prawda. B, ponieważ i tu C, oni sobie, czyli ci znani bardziej ludzie, mogą tego nie życzyć. Nie bierzcie nas na odpowiedzialność za konsumentów, ponieważ to jest wasza robota i wasza odpowiedzialność. I nie bierzcie nas na pochwały. W większości znamy swoją wartość. Miło, gdy powiecie dobre słowo, ale to jest jeden z elementów zwykłego savoir-vivre'u. Tego wszystkiego wam, nam, sobie życzę na przyszły rok. Do usłyszenia w 2021. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku. A także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.